i temat kolejny, ale przenosimy się już tutaj na płaszczyznę życia Kościoła katolickiego. Dziś po pierwszych nieszporach, tak można powiedzieć, rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Hasło tego tygodnia, czyż Chrystus jest podzielony, zostało ono zaczerpnięte z pierwszego listu do Koryntian. No i właśnie pytamy się o ideę tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Niektórzy nawet pytają się, co te lata już i modlitwy, i dialogu dały, jeśli chodzi o relacje tutaj kościołów chrześcijańskich. Ktoś nawet zwrócił uwagę, że to ciągle katolicy pierwsi tę rękę wyciągają, pierwsi zaczynają dialog, no i może i dobrze z jednej strony. Rozmawiamy, modlimy się, to jest ta płaszczyzna. Mam teraz połączenie z teologiem, z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Machniakiem z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo serdecznie witam księdza profesora i prosimy właśnie o komentarz dla nas do tego faktu.
Cześć Boże. Pozdrawiam Radio Maryja i wszystkich słuchaczy w całej naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Rzeczywiście rozpoczynamy tydzień jedności chrześcijan. Tradycyjnie już od 18 do 25 stycznia w Kościele Katolickim modlimy się o jedność chrześcijan, bo taka jest idea tego tygodnia. Modlą się katolicy, prawosławni, protestanci, starokatolicy. I trzeba tutaj przypomnieć całą historię tego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, bo został on wprowadzony do Kościoła właściwie po Soborze Watykańskim II. I znamienne są też te daty od 18 do 25 stycznia. 18 kiedyś jeszcze w kalendarzu przedsoborowym świętowaliśmy Dzień Katedry Świętego Piotra. On został przeniesiony po soborze na późniejszy czas, na luty. Natomiast 25 stycznia to jest Dzień Nawrócenia Świętego Pawła. Więc można by powiedzieć, że ta 18 i 25 od 18 do 25 stycznia, to jest taka znamienna data. Święty Piotr i Święty Paweł, dwaj wielcy apostołowie, na których oparty jest Kościół cały, tak można by powiedzieć. Cała historia modlitw o jedność chrześcijan sięga jeszcze XIX wieku, czasów papieża Leona XIII. To on w 1897 roku w encyklice Satis Cognitum zarządził, aby w intencji jedności chrześcijan modlono się w całym Kościele przez 9 dni, czyli nowenna. Nowenna przed uroczystością wniebowstąpienia, a niedzielą pięćdziesiątnicy. Więc od wniebowstąpienia do zesłania Ducha Świętego. Natomiast papież Pius X w 1910 roku przeniósł to nabożeństwo od 18 do 25 stycznia. Po Soborze Watykańskim II, przypomnijmy, Sobór obradował w latach 1962-65, dekret soborowy o ekumenizmie Unitatis Reintegratio zachęcał chrześcijan, wszystkich chrześcijan, członków Kościoła katolickiego do modlitwy o jedność chrześcijan. I myślę, że to jest taka znamienna data, Sobór Watykański II, bo wszyscy odnosimy się do Soboru. Sobór ukierunkował Kościół w XX wieku, wprowadził na nowe tory. Zaczęliśmy właśnie patrzeć na tych naszych braci odłączonych, protestantów, prawosławnych, starokatolików. Zaczęliśmy sobie uświadamiać, że przecież oni też wierzą w Jezusa Chrystusa. Oni też mają chrzest. Natomiast nie są w pełnej jedności z nami, bo czegoś tam brakuje. Mniej brakuje prawosławnym. Oni też mają Eucharystię. Natomiast nie mają tej pełnej jedności, która jest jednością z Piotrem naszych czasów, z papieżem. Inna płaszczyzna jest tego dialogu z protestantami, z luteranami, z kalwinami, ze starokatolikami. To są tutaj już takie, powiedziałbym, partykularne elementy, fakty, ale Sobór uświadomił nam, że trzeba modlić się o jedność chrześcijan i przyjął te daty od 18 do 25 stycznia. To jest ten dzień modlitwy o jedności chrześcijan, jak ojciec wspomniał. Hasłem jest, czyż Chrystus jest podzielony. Też pytanie, które postawił święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. do mieszkańców Koryntu, bo zdaje się, że już wtedy, to przecież był pierwszy przełom pierwszego, drugiego wieku po Chrystusie, zaczęły pojawiać się takie nieporozumienia. Jedni mówili, my tak wierzymy, my jesteśmy od Pawła, inni mówili, my jesteśmy od Piotra czy od Jana. I wtedy święty Paweł mówił, Chrystusa nie można podzielić, Chrystus jest jeden, dlatego trzeba ciągle do tej jedności dążyć.
No właśnie, to dążenie jest, chociaż owoców może byśmy tacy powiedzmy normalni wierzący chcieli może więcej jakichś konkretów, a może już takiego zbliżenia do całkowitego, wszystko u Pana Boga jest możliwe, zobaczymy. Nadziei nie trzeba tracić, tylko patrzymy też na historię. Mówię, akurat Polska jest takim krajem, że przez wieki katolickość kojarzyło się z polskością i odwrotnie. Nie tak jak w Niemczech, że tam jest ten wyraźny podział, prawda? Że są katolicy i protestanci. Właściwie taki podział biegnie nawet przez państwo, terytorium. U nas jest inaczej.
Tak, trzeba. Rzeczywiście, ojcze, tutaj to jest dla nas może czasem takie zdziwienie, dla nas katolików w Polsce, bo 90 parę procent w Polsce to są katolicy. Ze zdziwieniem dowiadujemy się, że są jeszcze chrześcijanie innych wyznań. Mamy taką, powiedzmy, w tej chwili dobrą sytuację Kościoła katolickiego. Ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że słabość ludzka decydowała o tych podziałach. Podział, ten taki wielki podział na początku drugiego tysiąclecia w 1054 roku, wschód, Konstantynopol, dzisiaj tą tradycję wschodnią, prawosławną kontynuuje Moskwa i zachód, Rzym. I to była bolesna rana, to było takie bolesne pęknięcie, wynikające ze słabości człowieka, bo ktoś tam powiedział, nie będę uznawał papieża rzymskiego, nie będę uznawał Piotra w Rzym, bo ja mam sukcesję apostolską Andrzeja. Konstantynopol to jest ta tradycja, która odwołuje się do świętego Andrzeja, też apostoła, przecież brata świętego Piotra. Ale potem przyszły również i inne podziały. Takie wielkie pęknięcie na zachodzie, to jest początek XVI wieku, Marcin Luther i razem z nim to pęknięcie. Najpierw traktowano to jako takie pęknięcie polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, kościół protestancki. Ale potem się okazało, że jest to też pęknięcie, które dotyka wiary, sposobu wierzenia, sposobu widzenia Kościoła, sposobu widzenia sakramentów, na przykład sprawowania Eucharystii. Tutaj w pewnym momencie protestanci, na przykład w Anglii, zorientowali się, że za daleko poszli w tym negowaniu Eucharystii, odrzucaniu tej prawdy o rzeczywistej, prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa. I na przykład dzisiaj wiemy o tym, że w Anglii Kościół anglikański, tak zwany High Church, czyli Kościół Wysoki, sprawuje Eucharystię podobnie jak Kościół katolicki sprawował przed Soborem Watykańskim II, czyli tak zwaną liturgię trydencką. Niektórzy ludzie mówią, przecież to jest tak podobne do tej mszy, którą my sprawujemy w rycie trydenckim. No ale jednak nastąpiło to odejście od Kościoła. Oni zresztą są, można powiedzieć, najbliżej w sensie ideowym Kościoła katolickiego i wracają. Mieliśmy wiele takich przypadków w Anglii, że ci wyznawcy tego wysokiego Kościoła High Church wracali do Kościoła, ale w tej idei tygodnia modlitw o jedność chrześcijan przede wszystkim chodzi o to, żeby chrześcijanie się spotkali razem, żeby zaczęli za sobą rozmawiać, bo przecież też trzeba to powiedzieć, i wojny religijne, i nieporozumienia, i wzajemne oskarżania się, wzajemne nieufności, wzajemne jakieś niedopowiedzenia. Sobór przypomniał, wszyscy mamy jednego Ojca, wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. I teraz Kościół katolicki strzeże tutaj tej prawdziwej wiary, która jest oparta na Piśmie Świętym, ale która jest oparta na sakramentach.
Tak więc przed nami właśnie ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan rozpoczęty dzisiaj wieczorem po nieszporach. Dziękuję bardzo księdzu profesorowi za komentarz, za tutaj te uwagi, nakreślenie historyczno-teologiczne tej sprawy. Pozdrawiamy gorąco, z Panem Bogiem.